Fa poco. Ostatnio czy pamiętacie, o czym mówiłem ostatnio? Okej. Ostatnio mówiliśmy o obecności Ducha Świętego w nas. Jeżeli Duch Święty mieszka w nas, jeżeli Duch Święty ma wpływ na to, co robimy, to jest to znak pełnego oddania swojego życia Chrystusowi. I zdążyłem powiedzieć o tym, tylko krótko chcę przypomnieć, że Duch Święty mieszka w nas. Kiedy On mieszka w nas, poznajemy dar języków i Duch Święty wydaje w nas owoc. Drugą rzeczą, o której mówiłem, jest to, że Duch Święty mieszka w naszym duchu. Kiedy my się nawracamy, słyszeliśmy dzisiaj w tym świadectwie, że po przeczytaniu książki Osborna, Osborn to był taki ewangelista, który działał w 60. i 70. latach w Indiach, dlatego pewnie ta książka się tam znalazła. To była taka broszura. Ona chyba jest nawet przełożona na język polski. I na końcu była modlitwa grzesznika. I o tym będę dzisiaj mówił, że słowa mają moc. Kiedy słowa zostały wypowiedziane, przyszedł Duch Święty i coś zmienił. Także przez Ducha Duch Święty coś zmienił. I wiecie, co było ciekawe jeszcze w tym świadectwie? Powołuje się na to, co dzisiaj już zostało powiedziane, że świat wydawał się tej siostrze piękniejszy. Dlaczego? Bo jej duch został ożywiony. Kiedy duch człowieka zostaje ożywiony, on zaczyna inaczej postrzegać świat. Jeżeli nie postrzega świat tak, jak do tej pory to było, to znaczy, że albo nie żyjesz z Duchem Świętym, albo Duch Święty jest zasmucony w twoim życiu i nie ma wpływu na twoje życie, dlatego ci się wydaje, że świat jest smutny, że wszystko jest do niczego. Następna rzecz. Duch Święty mieszka w naszym duchu i teraz następna rzecz. W naszym duchu jest zdeponowane całe błogosławieństwo, które Bóg chce przekazać nie tylko nam, ale także innym ludziom, chce przekazać światu. Jeżeli Duch Święty działa na nasze życie, to jest taki jak gdyby klucz, którym jest nasza wiara, który otwiera całe to Boże błogosławieństwo i ono może się wylać dalej. I powiedziałem także o tym, że podporządkowanie duszy pod wpływ ducha. Musimy podporządkować to, co jest w naszej duszy pod wpływ ducha. O tym mówi Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Mówi nawet dalej, bo ciało wykonuje to, co nasza dusza chce zrobić. I on mówi, Paweł, że jeżeli będziemy robić to, co chce nasza dusza i będzie to wykonywać nasze ciało, to jesteśmy skazani na śmierć. To tak, jakbyśmy chcieli umrzeć, parafrazując cały ten rozdział. I on mówi, że życie jest możliwe tylko wtedy, kiedy my się poddajemy pod działanie Ducha Świętego. Dlatego dusza musi być podporządkowana wpływom ducha, aby to, co jest zdeponowane w duchu, zostało uwolnione do działania w naszym życiu. W duchu są skarby, o których mówi Biblia, i Duch Święty jest tym, który chce, aby przez nas to się uwolniło. Kiedy my będziemy mieć na wodze swoją duszę, kiedy będziemy mieć kontrolę nad tym, co nasza dusza chce, i będziemy to wykonywać albo nie, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wtedy będziemy mogli, jeżeli będziemy we właściwy sposób to poddawać swoje życie pod działanie ducha, to dopiero dokopiemy się do skarbów, które Duch Święty uwolni przez nasze życie. I tak skończyłem ostatnio. Krótko tak bardzo powiedziałem o tym. I dzisiaj chcę mówić o blokadach, które blokują ludzi, nie pozwalają na to, żeby duch miał władzę nad naszą duszą i naszym ciałem. Pierwsza rzecz. Umysł blokuje to, co jest w Duchu Świętym. Dlaczego? Dlatego, że w naszym umyśle powstają myśli, które są skonstruowane przez nasz system poznawania świata. Znaczy przez nasze zmysły. Uzdrowienie na przykład jest pozazmysłowe. Bo nasze zmysły będą mówić, że tego się nie da zrobić. Nasz umysł będzie mówił, że to jest niemożliwe, żeby coś się stało. Że choroba, z którą medycyna nie może sobie poradzić, jest niemożliwe, żeby to zostało wyleczone. Umysł będzie blokował to, co Duch Święty chce zrobić w naszym życiu. Będziesz miał przekonanie, o tym też będę mówić za chwilę, żeby podejść do kogoś i powiedzieć mu pewne słowa. I twój umysł będzie mówił, to jest głupie. To nie jest nic mądrego. Jeszcze gościu cię pobije, albo coś tam. Umysł zawsze będzie blokował to, co chce zrobić Duch Święty w naszym życiu. Są takie rzeczy, które są w naszym umyśle. To jest niewiara, to jest strach, to jest brak poznania czasami. Czasami nie mamy w swoim sercu pokoju. Mamy gniew w swoim sercu. Pokłóciliśmy się z kimś. Albo myślimy, że jesteśmy najlepsi, albo myślimy to, że nasze zdanie jest najważniejsze. O tym też będę mówił, że trzeba czasami niektóre przyzwyczajenia swoje zmienić. To wszystko siedzi w naszym umyśle i może blokować. Może blokować działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Ale jest pewna rzecz, która łamie to. Wiara łamie blokadę umysłu. Bo wiara przeciwstawia się temu, co my widzimy i co weszło do naszego życia przez nasze zmysły. Czyli przez nasz wzrok, przez nasz słuch. Jakie są jeszcze zmysły? Wzrok, słuch, smak, dotyk i węch. To jest coś, to są czujniki, które wprowadzają dane do naszego umysłu. I to, że my coś lubimy, to wiemy, na przykład powąchamy coś. Albo jest to fajne, albo nie. I tam gdzieś jest zakodowane w naszym umyśle, że to jest fajne. Mówię do mojego syna, chcesz śledzia? Mi bardzo smakują śledzie, ale on już ich nie lubi. Taki już się stworzył w jego małym umyśle system, że śledzie mu nie smakują. Jak widzi śledzia, to jest to dla niego coś okropnego. I my sobie tworzymy w naszym umyśle właśnie takie szuflady. I mówimy, to jest dobre, to jest niedobre, to jest dobre, to jest niedobre. Ale czasami musimy zmierzyć się z tym, że Bóg nam każe zrobić coś, co w naszym umyśle określiliśmy jako niedobre, jako niewłaściwe. Pamiętacie Piotra? Przed tym, jak poszedł do domu Korneliusza? Poszedł się modlić. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo. A Bóg mu pokazuje nieczyste zwierzęta i powiedział do niego, jedz i je zabijaj. Przecież nigdy takich rzeczy nie robiłem. W jego umyśle to było nie do pojęcia. Rozumiecie, o czym mówię? W jego umyśle było wpakowane, że nie wolno jeść zwierząt nieczystych. A tu przychodzi Bóg i mu mówi, zabij je i jedz. Przecież nigdy tego nie robiłem. Co ty, Boże, teraz tu będziesz wywijał? Przewrócić cały mój system wartości. Ale kiedy Duch Święty każe ci coś zrobić, to jest mierzenie się właśnie swoją duszą i swoim ciałem. I Piotr czego użył? Swojej wiary. Bo przyszli ludzie do tego domu w Jopie i Bóg mówi, idź z nimi. No i poszli i wiecie, co tam się zdarzyło. Znacie tę historię. Czasami coś, co jest w naszym umyśle zakodowane, nie do końca może nam pomóc. I Bóg chce te rzeczy czasami złamać, żeby nam pokazać, że to On ma władzę nad nami, a nie my sami nad sobą. I wiara jest takim kluczem, który łamie te blokady w umyśle, które my mamy. Jak łamać blokady? Jeżeli nie, o 15 minut już mówię. Jak łamać blokady? Musimy wiedzieć, pierwsza rzecz, musimy wiedzieć, co Słowo mówi o nas. Biblia daje nam pełny obraz tego, kim my jesteśmy. Kiedy czytamy Boże Słowo, to wiemy, że Bóg mówi pewne rzeczy o nas i mówi rzeczy właściwe i Boże Słowo nie kłamie. Jeżeli będziemy się trzymać tego, co Boże Słowo mówi o nas, to będzie nam łatwiej poddać się pod działanie Ducha Świętego, będzie nam łatwiej zweryfikować to, czy to, co mówi do nas Duch Święty, jest prawdą, czy nie. To, co mówi inaczej, to, co mówi Duch Święty do nas, to zawsze jest prawdą. Ale będzie nam łatwiej zweryfikować, czy to mówi Duch Święty, czy tak jak mówił pastor na początku, czy może słyszymy swój własny głos. Będzie nam prościej. Dlaczego mówię o Bożym Słowie? Dlatego, że ludzie stworzyli doktryny, które czasem są nasiąknięte czynnikiem ludzkim. Dzisiaj też słyszeliśmy w świadectwie, że w Indiach mieszkają, w Polsce też, w Polsce jest jeszcze więcej chyba takich ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami i tylko coś wiedzą o Bogu. Mają wiedzę, a nie mają bezpośredniego doświadczenia z Nim. Dlatego musimy wiedzieć, co Boże Słowo mówi o nas. To jest podstawowa rzecz do tego, żeby blokady, które są w naszym umyśle, nie pozwalają działać Duchowi Świętemu na nasze życie, mogą być zniszczone, mogą być pokonane, mogą być złamane. Musimy wiedzieć, co mówi Boże Słowo o nas. Druga rzecz. Musimy zmienić swoje myślenie. My czegoś się nauczyliśmy przed nawróceniem i musimy to zmienić pod kierunkiem Bożego Słowa. Większość z nas wychowała się w rodzinach katolickich i tam nauczono nas pewnych obrzędów. Pamiętam, zanim mój brat się nawrócił, chyba to była Martyna, mówię o Rafale, moim bracie, rodzonym. I pamiętam, że Martyna chyba był chrzest? Chyba był chrzest. I mówię do Dorotea, pójdziemy zobaczyć, dawno już nie byłem w kościele katolickim, nie wiem, z 15-20 lat. I Dorota mówi do mnie tak, moja żona, skąd ty wiesz, co tu się dzieje, co będzie? Mówię, bo tu od zawsze jest tak samo. Tu się nic nie zmienia. Tu jest ustalony pewien porządek i cały czas jest to samo. I ja po 20 latach jeszcze pamiętałem to wszystko, wiecie, jak msza przebiega po kolei. I Dorota była zdziwiona. Dlaczego? Bo ona tego nie była nauczona, bo się wychowywała w rodzinie ludzi wierzących. Halleluja. I cieszcie się, ci ludzie, którzy wychowaliście się w rodzinach ludzi wierzących ewangelicznie, że nie jesteście obciążeni pewnymi rzeczami z przeszłości, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. To jest wielkie błogosławieństwo i szanujcie to. Jest inny aspekt. Przed nawróceniem mogłeś patrzeć na innych ludzi z góry na przykład. Ze względu na to, że mówiąc nawet o sobie, choć ja takiego czegoś nie mam, ale mógłbym myśleć kiedyś, taka hipotetyczna sprawa, że jestem we wszystkim najlepszy. I kiedy się nawracam, kiedy oddaję swoje życie Chrystusowi, dalej chcę taki być. Dalej chcę być najmądrzejszy. Dalej chcę mówić, że ja wiem wszystko najlepiej. I chcę ustawiać ludzi po kątach. Wiecie, o czym mówię. Macie coś takiego czasem? Dzięki Bogu za to, że Chrystus zmienił w moim życiu to. Ja nie mam takich zapędów. I są ludzie, którzy na przykład mają takie zapędy i oni muszą z tym walczyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest blokada. To, czego się nauczyliśmy kiedyś, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, jak mówi apostoł Paweł, możemy to uznać za śmiecie. To może nam pomóc, ale to nie jest coś, co ma wiodący czynnik w naszym życiu. Wszelkiego rodzaju rzeczy, które kiedyś poznaliśmy i były dla nas ważne, były dla nas istotne, czasami musimy je odłożyć na bok. Apostoł Paweł jest doskonałym przykładem takiego człowieka. Mówi, wszystko moje pochodzenie, to, że byłem bardzo dobry w przestrzeganiu prawa, to, że byłem Hebrajczykiem z Hebrajczyków, nie ma znaczenia wobec doniosłości poznania kogo? Jezusa Chrystusa. On powiedział, wszystko, co do tej pory miałem, wszystko, czego się nauczyłem, jest niczym w porównaniu do tego, co przynosi ze sobą poznanie Jezusa Chrystusa. Przemiana myślenia. Jeżeli myślę, że jestem najlepszy, bo czegoś się nauczyłem, muszę zmienić swoje myślenie. Następna blokada. Następny sposób na złamanie blokad. Działanie zgodnie z tym, co wierzę. Jak można powiedzieć inaczej o działaniu, które jest zgodne z tym, w co wierzę? Jest takie słowo. Wiecie, co to jest? Jak można inaczej powiedzieć o działaniu zgodnym z tym, w co wierzymy? Okej, nie będziemy przedłużać. Jest to przekonanie. Conviction po angielsku. Przekonanie pcha człowieka do działania. Jeżeli jesteś w czymś pewny czegoś, to będziesz dążył do tego, żeby to spełnić. Działanie zgodnie z tym, co wierzę. Mówienie, słowa dają wyraz tego, co jest w nas. Boże Słowo mówi, że z obfitości serca mówią usta. To, co jest w naszym sercu, to jest na naszych ustach. Jeżeli w naszym sercu jest pokój, to wymawiamy słowa pokoju. Jeżeli w naszym sercu jest zgorzknienie, to będziemy wypowiadać słowa zgorzknienia. Jeżeli w naszym sercu jest życie, to będziemy wypowiadać słowa, które są słowami życia. Jeżeli w naszym sercu jest śmierć, to będziemy wypowiadać słowa śmierci. To, co jest w nas, to będzie wychodzić na zewnątrz przez nasze usta. Jeżeli w naszym sercu jest dużo Bożych rzeczy, to przez wiarę, bo to będzie budować pewien system wartości w nas. I one będą wychodzić na zewnątrz. My będziemy przekonani do tego, że Bóg uzdrawia. My będziemy przekonani do tego, że jeżeli zwiastujemy Ewangelię, to ma wpływ na ludzi. Czy wierzycie, że jeżeli mówimy ludziom o Ewangelii, to ma wpływ na nich? O, co słabo. Wierzycie w to? Słabo. I z takimi rzeczami trzeba się mierzyć, bo to jest blokada. To jest blokada, to jest związanie. Można nawet powiedzieć, że pewnego rodzaju związanie diabelskie. Że co tam będę komuś opowiadał, to i tak nic nie zmienia. Tu jest blokada. I wiara musi ją zniszczyć. Wiara musi ją złamać. Powiedziałem o tym, że mówienie daje wyraz tego, co jest w nas. Mówienie kreuje rzeczywistość. To, co my wypowiadamy, to kreuje rzeczywistość wokół nas. Jeżeli będziesz mówił do siebie, pewnie będę, jest tak zimno, pewnie zachoruję. Wiecie, że te słowa mają moc? Wiecie, słyszałem kiedyś takie słowo. Matki, która powiedziała do córki, że pewnie trafi ci się taki głupi sam dziad, jak mi się trafił. Wiecie, że to są słowa, które mają moc? I my musimy to jako chrześcijanie potem złamać? Ja byłem tym przerażony. słowa, które wypowiadamy w kierunku innych ludzi albo w kierunku samych siebie, mają moc. Jeżeli będziemy mówić głupoty, to te głupoty mogą przyjść do naszego życia. Jeżeli będziemy życzyć komuś źle, to wiecie, że to może się stać rzeczywistością w życiu tego człowieka? Słowa, które mówimy, mają moc. Lepiej powiedzieć komuś coś miłego niż coś przykrego albo głupiego. To są blokady w nas. One siedzą, pewne rzeczy w nas, i my czasami ekspresywnie wyskakujemy z nimi do innych ludzi. W końcu przekonanie o pewnych rzeczach daje uwolnienie z deponowanych zasobów zgromadzonych w duchu. Przekonanie o czymś. Jeżeli jesteś przekonany, że Bóg może zadziałać na innego człowieka, kiedy ty się modlisz o niego, to wtedy uwalnia się Boże błogosławieństwo, które jest zdeponowane w naszym duchu. Kiedy Bóg ożywia naszego ducha, mamy dostęp do skarbca. Mamy dostęp do Bożych obietnic, mamy dostęp do Bożego skarbca. My go przez wiarę otwieramy i możemy tym błogosławieństwem dzielić się z innymi ludźmi. Ale trzeba mieć wewnętrzne przekonanie, że kiedy my to robimy, to się tak stanie. Bez tego nie ma szans. Kiedy modlisz się o ludzi bez przekonania, to lepiej tego w ogóle nie robić, bo to szkoda czasu. Trzeba mieć przekonanie, że kiedy to, o co się modlisz, się stanie. Wiecie, co powinno... Pierwszą cechą, która powinna charakteryzować chrześcijanina, jest przekonanie. Przekonanie, że Chrystus jest wielki. Przekonanie o tym, że Chrystus wszystko może. Przekonanie o tym, że On żyje i ma moc, ma wpływ na to, co my robimy. I wtedy to działa. Ale są w nas blokady, które nas stopują i my przekonaniem je łamiemy. Amen? Nigdy nie poddawajmy się. Jeżeli raz się coś nie udało, to nie znaczy, że coś nie działa. Próbowaliście kiedyś naprawić samochód? Pamiętam, w połowie 90. lat kupiłem sobie pierwszego malucha. Nie miałem zielonego pojęcia o samochodach. O mechanice i w ogóle. Ale polski Fiat 126P nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Kto miał Fiacika, to wie, o czym mówię. Tam się co chwilę coś psuło. Pamiętam kiedyś, próbowałem naprawić sobie zapłon w nim. No, coś mi tam nie pasowało. No, oczywiście wyciągnąłem aparat zapłonowy, ale sobie nie zaznaczyłem, w którym miejscu on powinien wrócić z powrotem. A tam można było go kręcić o 360 stopni dookoła. I go kręcę tego malucha. I przyszedł mój tata, co ty tu robisz? Nie wiem, wyciągnąłem aparat zapłonowy. Chodź tu, patrz i ucz się. I mi pokazał, jak go ustawić, go wstawił, cyk, i maluch od razu zapalił. Nie wolno się poddawać. Wiele razy robiłem w tym maluchu takie rzeczy, które musiałem poprawić, ale nigdy się nie poddawałem. Czegoś się nauczyłem, coś zepsułem, ale nie wolno nam się nigdy poddawać. Jeżeli zrobisz coś raz źle, to nie znaczy, że cała konstrukcja nie będzie działać. Czasami widzimy tylko mały wycinek tego, co robimy. I ten wycinek będzie do nas mówić, że coś nie działa. A to nieprawda. Trzeba determinacji czasami. Jeżeli modlisz się o to, żeby być uzdrowionym i nie stanie się to od razu, to nie znaczy, że to nie działa. Może trzeba usunąć przeszkody. Może Bóg chce czegoś nas nauczyć. Nigdy nie wolno się poddawać. Jeżeli się poddajemy, to mamy wewnętrzną blokadę do tego, żeby Duch Święty w nas nie działał. On nie może się rozwinąć wtedy. On nie może rozwinąć pewnych rzeczy, pewnych zdolności. Nie może w nas wykształtować. Także nigdy się nie poddawajcie. Jeżeli coś się raz nie udało, nieważne, próbuj jeszcze raz. Jeżeli za 20 razem się nie uda, to może trzeba przyjść się kogoś bardziej doświadczonego poradzić. Tak jak ja spędziłem pół dnia w garażu i nie mogłem ustawić zapłonu.